Słowo o słowie. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Uroczystość Najświętszej Trójcy, rok A. Z Księgi Wyjścia. I Pan przeszedł przed nim i wołał: Pan, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, serdecznie życzliwy i szczery. Z Księgi Daniela. Błogosławiony jesteś, zaglądający w otchłanie i na cherubinach siedzący, godny chwały i wywyższany na wieki. Z drugiego listu do Koryntian. Poza tym, bracia, radujcie się, doskonalcie, zachęcajcie się wzajemnie, bądźcie jednomyślni, żyjcie w pokoju, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. Z Ewangelii według świętego Jana. Bo tak Bóg umiłował świat, że Syna Jednorodzonego wydał, aby każdy wierzący w Niego nie zginął, lecz otrzymał życie wieczne. Siostry i bracia, przed nami liturgia niedzieli poświęconej Najświętszej Trójcy. Ta prawda wiary wydaje się, że jedna z trudniejszych dla nas, nie tyle do przyjęcia, co do ogarnięcia umysłem i również naszym sercem, tego, co podaje nam Kościół do wierzenia, tego, w jaki sposób Bóg się nam objawia. I każdy z nas wie doskonale, czy wykształcony teologicznie, czy wyczulony na łaskę bliskości Boga, czy po prostu interesujący się tym, co dzieje się w Kościele, zachęcony przez Słowo do tego, by bardziej poznawać Boga. Każdy z nas jest tak naprawdę dokładnie w tym samym punkcie, jeśli chodzi o dogmat, jeśli chodzi o prawdę o Trójcy Świętej. Niewiele wiemy. I może właśnie o to chodzi, żebyśmy niewiele wiedzieli, ponieważ istotą Boga jest miłość. Święty Jan napisze mocno: Bóg jest miłością. I we wszystkich przejawach działania Bożego odkrywamy miłość. Ona jest fundamentem. Przez nią się to wszystko dokonuje. Widzimy, że jesteśmy stworzeni z miłości, że wszystko, co nas otacza, to tak naprawdę kolejne dowody miłości naszego Ojca Niebieskiego. I wreszcie to wydarzenie naszego zbawienia, które świętowaliśmy przez niedawno zakończone 50 dni. Przyjście na świat Jezusa, Jego męka, Jego śmierć, Jego zmartwychwstanie, tam chodzi o miłość. Nieustannie chodzi o miłość. I to, że zostaliśmy zanurzeni w tej tajemnicy miłości, którą jest Eucharystia, że możemy każdego dnia spoglądać, przyjmować, uwielbiać Boga, który ofiaruje się za nas, który daje nam, który dzieli się z nami swoim życiem, to też miłość. I trudno byłoby się dziwić, gdybyśmy w liturgii słowa mieli inny temat niż właśnie miłość. A zatem, najpierw Księga Wyjścia, jeden z moich ulubionych tekstów, 34 rozdział, wersety od 4 do 9. Co prawda w liturgii słowa umknie nam werset 7, ale dobrze jest przeczytać całość tego fragmentu, nawet rozpoczynając od początku 34 rozdziału. Niedawno wpadło mi w ręce polskie wydanie Biblii aramejskiej, czyli tłumaczenia Biblii hebrajskiej na język aramejski. To pewnie też wielu z was, siostry i bracia, wie, że Izraelici, którzy wrócili do ziemi obiecanej po niewoli babilońskiej, tak naprawdę nie umieli posługiwać się językiem hebrajskim. Te wszystkie pisma, które cała Biblia, cała Tora, która została napisana w języku hebrajskim, tak naprawdę była niezrozumiała dla wielu. I dlatego pojawiały się rozmaite przekłady, szczególnie w formie targumów, na język aramejski, na ten język, którym posługiwano się na co dzień. Stosunkowo niedawno kilka ksiąg jednego z najważniejszych, największych targumów, zostało przetłumaczonych na język polski. Ponieważ została w ten sposób usunięta bariera językowa, możemy bardziej wejść jeszcze w ducha rozumienia Biblii i odkryć to, co dla wielu rabinów było oczywistością. Tora razem z tłumaczeniem, prawo Boże, Biblia hebrajska, wytłumaczona również w tej formule targumu, jest bardzo potrzebna, może nawet ma wyższą wartość od czystego tekstu biblijnego, ponieważ otwiera od razu słuchacza na to, co jest tak zwanym duchem Biblii. Dlatego właśnie chciałbym przeczytać też razem z wami, siostry i bracia, ten tekst dzisiejszego pierwszego czytania, korzystając z targumu Biblii aramejskiej. Słowo, które do nas przychodzi, brzmi tak. A wstawszy wcześnie z rana, wstąpił na górę Synaj, jak mu nakazał Pan, i wziął do swych rąk tablice kamienne. A chwała obecności Pana objawiła się w obłoku i przebywała tam przy nim, a on modlił się tam w imię słowa Pana. Gdy chwała obecności Pana przeszła, Mojżesz modlił się i mówił: o Panie łaskawy i miłosierny, Boże cierpliwy, daleki od złości i bliski miłosierdziu, który w obfitości czynisz łaskę i prawdę. I Mojżesz pospiesznie skłonił się do ziemi, oddając dzięki i uwielbienie. I mówił: jeśli znalazłem teraz łaskę i miłosierdzie przed Tobą, o Panie, to niechaj Twoja chwała, Panie, podąża wśród nas, bo chociaż są oni ludem opornym w przyjmowaniu pouczeń, to jednak przebaczasz i odsuwasz nasze winy i nasze grzechy i czynisz nas swoją własnością. Mojżesz klęka przed Bogiem, ma świadomość przyjścia Bożej obecności. To jest moment, w którym Mojżesz już rozbił pierwsze tablice kamienne z przykazaniami napisanymi dłonią Boga. Był już ten grzech bałwochwalstwa, ulepienia złotych cielaków, ta wściekłość Mojżesza i obrona imienia Bożego, roli, autorytetu Boga dla całej społeczności Izraela, który przecież został uwolniony przez Pana z niewoli egipskiej. Mojżesz wchodzi jeszcze raz, odbywa się ten niesamowity dialog: chcecie zobaczyć, chcecie ujrzeć. I nagle Bóg przychodzi do Mojżesza. Biblia aramejska podkreśla tę niezwykłą pokorę Mojżesza, który ciągle się modli, który modli się w imię słowa Pana. To wyrażenie bardzo często pojawia się w tych tekstach, ponieważ zwraca uwagę na ogromny szacunek wobec imienia Bożego. Wiemy, że za wypowiadanie imienia Bożego bez potrzeby groziła kara śmierci. Dlatego między innymi, kiedy Jezus kilka razy odezwał się: ja jestem, czyli użył tej formuły imienia Bożego, momentalnie w rękach co gorliwszych Żydów od razu gdzieś tam znajdowały się kamienie, którymi chcieli rzucić w Jezusa, bo bluźni. I właśnie wtedy, kiedy Mojżesz pada na twarz, kiedy całym sobą się modli, padają najważniejsze słowa. I ciekawe, że Biblia hebrajska wkłada te słowa w usta samego Boga. W tych targumach aramejskich czytamy, że to Mojżesz się modli, jakby objawieniem Boga, wypowiada słowa o Panu. O Panie łaskawy i miłosierny Boże, cierpliwy, daleki od złości i bliski miłosierdziu, który w obfitości czynisz łaskę i prawdę. Jesteś bogaty w łaskę i wierność. Słuchamy tutaj prawdy o Bożym miłosierdziu. O Bogu, który jest tak bliski miłosierdziu i tak daleki od złości. Słuchamy o Bogu, który naprawdę chce przebaczać. Mojżesz ma to doświadczenie. Bóg jest niesamowicie aktywny w tym miłosierdziu. To bogactwo w łaskę i wierność, ta obfitość łaski i prawdy i jednocześnie aktywność w tym działaniu, w objawianiu łaski, w dawaniu prawdy, pokazuje bardzo mocno, jak Bogu zależy, ile On robi dla nas. Wydaje się tutaj absolutnie uzasadnionym i narzucającym się wręcz odniesienie do Ewangelii świętego Jana, do pierwszego rozdziału, kiedy mamy ten prolog, ten hymn o słowie. W 14 wersecie czytamy o tym, który jest pełen łaski i prawdy. Słowo pełne łaski i prawdy. Ono okazuje łaskę, ono uczy prawdy. To nieustanne działanie. To, że Bóg jest zaangażowany, jest tak bliski. Myślę, że w tym czasie, który przeżywamy, jest to bardzo potrzebne, abyśmy na nowo uświadomili sobie, jak mocno Bóg jest zaangażowany w naszą codzienność. Jak bardzo chce być obecny i chce być mile widziany. Pamiętamy to tłumaczenie słowa paraklet. Nie wymusza na nas przyjęcia łaski czy przyjęcia miłosierdzia. Nieustannie pozostawia nam wolną wolę, a jednocześnie odczytujemy, nawet nie tyle przeczuwamy, co doświadczamy tego ogromnego pragnienia, które wypełnia, które wylewa się z serca Boga. Tej miłości, która chce być przyjęta, bo wie, że jest całym szczęściem dla nas. I może dlatego, gdy zaglądamy dzisiaj do tekstu psalmu responsoryjnego, który tym razem nie pochodzi z Księgi Psalmów, ale z proroctwa Daniela, to jest pieśni młodzieńców, początek sam, pieśni młodzieńców w piecu ognistym, doświadczamy właśnie tej odpowiedzi człowieka na ogrom Bożej miłości. Tych trzech młodych ludzi do tej pory rozpoznawało, uczyło się, doświadczało Bożej opieki, Bożej troski. Na tej podstawie, na podstawie tego, co było ich historią, nie wątpią, że Bóg zatroszczy się o nich w tym, wydawać by się mogło, beznadziejnym momencie. Najpierw błagali Boga o miłosierdzie, przyznawali się do grzechów swojego narodu. Odwoływali się do historii łaski i tajemnicy nieprawości. I po tej modlitwie skruchy zaczyna się uwielbienie, którego fragment będziemy słuchać w liturgii słowa. Mnie osobiście zatrzymał bardzo 54 werset. Błogosławiony jesteś zaglądający w otchłanie i na cherubinach siedzący. Bóg, który zagląda w otchłań, który nie zamyka oczu, który nie spisuje na straty. Bóg, który naprawdę chce okazać miłosierdzie całemu stworzeniu. Siedzący na cherubinach. Warto sobie przypomnieć w tym momencie, że największa świętość Izraela, Arka Przymierza, miała na swoim zwieńczeniu właśnie dwie figury cherubów z potężnymi skrzydłami, które otulały arkę. Cherub, czy cherubim, to znaczy silny, mocny. To ten, który wytrzyma ciężar Boga. I właśnie ten Bóg, który wydaje się, nie zadaje się z byle kim, nie musi, zagląda w otchłań, żeby nikogo z nas nie zgubić, żeby nie przeoczyć żadnego ze swoich stworzeń, bo tak kocha, właśnie tak kocha. To doświadczenie i to życie miłością ma być charakterystyczne dla wszystkich wierzących. Przypominamy sobie to przykazanie Jezusa. Róbcie to, co wam uczyniłem, kochajcie się nawzajem tak, jak ja was kocham. I chociaż każdy z apostołów w czasie ostatniej wieczerzy zdawał sobie sprawę z tego, że absolutnie nie dorasta do tej miłości. I nawet Piotr, który zarzekał się, że nigdy się nie wyprze Jezusa, że przecież co on w ogóle myśli, o czym on mówi, kiedy doświadczył już gorzkiej prawdy o sobie. I ten Piotr chce kochać, chce odpowiadać na miłość swojego Pana. I do tej miłości również zachęca nas dzisiaj święty Paweł. Ostatnie wersy drugiego listu do Koryntian. To 13 rozdział, wersety od 11 do 13. List bardzo trudny, w którym Paweł mówi o swojej trzeciej obecności w Koryncie, bo wydaje się, że musi znowu przybyć do Koryntian, ponieważ spierają się, zaczynają się jakieś nieczyste gry między nimi. Paweł na koniec tego dość trudnego listu mówi bardzo mocno: poza tym wszystkim, co do tej pory usłyszeliście ode mnie, co przeczytaliście, poza tymi wszystkimi poleceniami, byście byli klarowni, przejrzyści w wierze dla siebie samych i dla siebie nawzajem. Poza tym radujcie się, doskonalcie się, zachęcajcie się wzajemnie, bądźcie jednomyślni, żyjcie w pokoju, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. I kończy ten list formułą, którą dziś również posługujemy się bardzo często w Eucharystii. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i wspólnota z Duchem Świętym niech będzie z wami wszystkimi. Paweł jest przekonany, że to wszystko, co dzieje się we wspólnocie w Koryncie i we wszystkich innych wspólnotach, te ludzkie niedomagania, niedociągnięcia, wszystkie grzechy, które prowokuje brak miłości, czyli egoizm i pycha, muszą być skonfrontowane z tą potęgą łaski, potęgą miłości i potęgą jedności, które są w Bogu i którymi Bóg chce nieustannie nasycać, karmić, uczyć swój Kościół. Łaska Chrystusa, tego, który oddał życie, który okazał swoją łaskę, bo umarł za nas, za mnie i za ciebie. Miłość Boga, miłość, która potrafiła wysłać Syna i uczynić grzechem tego, który nie znał grzechu. I wreszcie wspólnota, jedność z Duchem Świętym. Jedność w Duchu Świętym, który sprawia, że różnorodne historie, rozmaite sposoby doświadczenia bliskości Boga, różne drogi wiary, to wszystko może się odnaleźć w jednym Kościele. Ci wszyscy mogą się odnaleźć w jednym Kościele, bo Duch Boży sprawia tę jedność. I znów, o nic innego nie chodzi, jak właśnie o miłość. I o odsłonięcie tajemnicy tej miłości chodzi Jezusowi podczas rozmowy z Nikodemem, której słuchamy przez pierwsze 21 wersetów trzeciego rozdziału Ewangelii w redakcji świętego Jana. Ogłoszenie Ewangelii. Jak Mojżesz na pustyni umieścił wysoko węża, tak trzeba, aby Syn Człowieczy został umieszczony wysoko, aby każdy wierzący w Niego otrzymał życie wieczne. I doskonale wiemy, że to jest właśnie wstęp do kolejnych zdań, tych najbardziej istotnych. Wywyższenie Syna Człowieczego to umieszczenie wysoko, to uwielbienie jest w swoisty sposób rozumiane przez naszego Pana. Mówi o krzyżu, mówi o swojej śmierci, mówi o totalnym odarciu ze wszystkiego w kontekście to jest chwała. To wydarzenie ma swoją wagę, ten ciężar, kawot, chwała i ciężar. I dlatego właśnie w Kościele, kiedy zatrzymujemy się w ogóle przy tajemnicy Trójcy Świętej, mówimy o tym absolutnym oddaniu i absolutnym przyjmowaniu wszystkiego. Takiej miłości, która wszystko oddaje i wszystko przyjmuje. To właśnie tajemnica wypowiedziana przez Jezusa w kolejnych wersetach. Bo tak Bóg umiłował świat. Właśnie tak, że Syna Jednorodzonego wydał. I nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził ten świat, lecz aby świat dzięki Niemu został zbawiony. Jezus kilka rozdziałów później będzie mówił o sądzie, że się dokonał sąd, dokonuje się sąd nad światem. Tym sądem będzie miłosierdzie, bo taka jest miłość. Kiedy bierze się za sądzenie, za wydawanie osądów, daje miłosierdzie. Dla nas jest to niepojęte, dlatego często, kiedy zadaje się pytanie o Trójcę Świętą, jedyną właściwą i słuszną odpowiedzią jest odpowiedź: nie wiem, nie mamy pojęcia, nie umiemy. Nie umiemy zgłębić tej tajemnicy. A jednocześnie to podchodzenie do Trójcy, ta próba odkrywania miłości jest niesamowicie istotna. Dlatego każdy znak krzyża w imię Boga, który tak ukochał świat, że dał swojego Syna, który w Duchu Świętym wszystko oddaje Ojcu i jednocześnie wszystko od Niego przyjął, właśnie ten znak określa nasze życie. Krzyżujemy siebie w imię Trójcy po to, by nauczyć się kochać. Może dlatego święty Grzegorz Wielki, kiedy zatrzymywał się w swoich rozważaniach nad tajemnicą Trójcy Świętej mówił o tym, że to właściwie jest dramatyczne jąkanie się. Każda próba zgłębienia tej tajemnicy jest skazana na niepowodzenie, a jednocześnie każda próba wejścia w tę tajemnicę coraz bardziej, coraz mocniej otwiera nas na miłość. To taka miłość, której się uczymy, taka miłość, którą możemy dawać innym, dzięki której świat jest bardziej Boży, czyli tak naprawdę bardziej ludzki. To wszystko, co mówi Jezus i to całe dzieło, którego dokona, pozwala nam przyjąć jeszcze jedną bardzo istotną prawdę. Bóg, który jest miłością, który tak ukochał nas, każdego z nas, robi wszystko, aby pokonać nasze piekło samotności, aby nas zaprosić. Te wszystkie tajemnice, te nieodkryte natchnienia, nie do ogarnięcia, nie do zdefiniowania prawdy, to wszystko jest po to, abyśmy wchodzili w relacje z Bogiem, by nie przyjąć myślenia świata. Jesteśmy tu sami i na tym nasze życie, na tej samotności ostatecznie i w samotności zostanie dokończone, bo przecież nikt z nami nie przejdzie przez granicę naszej śmierci. Bóg jest tym, który przechodzi przez te granice, który nas przez te granice przeprowadza. A że miłość charakteryzuje się też pewną intymnością, dlatego dobrze, że nie rozumiemy tajemnicy Trójcy, że będziemy sobie łamać nad nią głowy, a nie przenikniemy jej do końca. Trzeba pozwolić Bogu także na to, by miał tajemnicę. One właśnie mogą nas prowokować do jeszcze większej bliskości z Nim, do tej odpowiedzi na Jego pragnienie bliskości z nami. Zatem niech Jego łaska, niech Jego miłosierdzie, niech ta miłość, która wszystko daje i wszystko potrafi przyjąć i przemienić, coraz mocniej zwiąże nas z Bogiem, a przez to niech uczyni z nas prawdziwy Kościół, prawdziwe ciało Chrystusa. Amen.
Słowo o słowie.